Z darem swojej miłości wstąp do naszych serc, rozgrzej je prawdziwą miłością do Boga i każdego człowieka. Prosimy Ciebie, aby to spotkanie dokonujące się w ramach katechezy stało się momentem prawdziwego spotkania z Bogiem, który mówi do człowieka, z Bogiem, któremu zależy na człowieku, Bogiem, który chce człowieka przeprowadzić bezpiecznie drogami codzienności. Drodzy Państwo, katechizm Kościoła katolickiego i kolejne rozważania związane z nauczaniem Kościoła. Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Rozpoczęliśmy cykl kateches dotyczących grzechu. Życie w Chrystusie, powołanie każdej i każdego z nas do tego, co piękne, do tego, co czyste, do tego, co nieprzeciętne. Powołanie do świętości, tym powołaniem zostaliśmy obdarowani. To powołanie jest swoistego rodzaju zaproszeniem, które Pan Bóg kieruje do każdego ludzkiego serca. Zaproszenie można podrzeć, można wyrzucić, można odstawić na bok, ale też można i przyjąć i skorzystać z tego zaproszenia. Droga chrześcijańskiego życia jest drogą odpowiedzi daną Bogu na to pierwsze słowo, które On wypowiedział do człowieka. Ten, który jest bezgraniczną miłością w Jezusie Chrystusie, który oddał swoje życie na drzewie krzyża, a w zmartwychwstaniu podarował nam nadzieję na życie wieczne, wypowiedział swoje orędzie o miłości, której nigdy nie przekreśli, która jest wciąż świeża, która jest stała i która nieustannie poszukuje każdego człowieka. W dniu wczorajszym, kiedy podejmowaliśmy temat dotyczący grzechu w perspektywie miłosierdzia, mówiliśmy o Bogu, który szuka człowieka, o Bogu, który pragnie spotkać się z człowiekiem, który pragnie popatrzeć mu w oczy, wczuć się w rytm bicia swojego serca, o Bogu, który pragnie przyjaźni autentycznej, prawdziwej, pielęgnowanej. Bóg będzie na kartach dziejów świata i historii zbawienia nieustannie wychodził w stronę swojego narodu wybranego, w stronę każdego człowieka. To jest Bóg, który chce nadać właściwy kierunek i bieg naszemu życiu. To jest Bóg, który chce wyciągnąć swoje ręce w stronę człowieka i podźwignąć go z tych różnych obszarów trudności, dramatów i pokazać mu zupełnie inną perspektywę ludzkiego życia. Temat dzisiejszej katechezy, definicja grzechu, 1849 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Grzech jest obrazą Boga. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Psalm 51. Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on podobnie jak grzech pierworodny, nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu, spowodowanym chęcią stania się jak Bóg przez poznanie i określanie dobra i zła. Znamy ten opis z pierwszych kart Pisma Świętego, Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset 5. Grzech jest więc miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga. Wskutek tego pysznego wywyższania samego siebie, grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, które przyniosło zbawienie. Te dwa konstytutywne elementy, o których przypominamy sobie, drodzy Państwo, za każdym razem, kiedy podejmujemy temat misterium paschalnego Chrystusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania. Mówimy o tych swoistego rodzaju dwóch obszarach, które są elementami bardzo ważnymi w podejmowanym temacie misterium zbawienia. Miłość i posłuszeństwo. Z miłości i w posłuszeństwie Ojcu, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I w tym momencie, kiedy mówimy o grzechu, mówimy o pysze człowieka, czyli o egoizmie, czyli miłości samego siebie posuniętej aż do pogardy Boga, a także ta rzeczywistość grzechu jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa. To posłuszeństwo wraz z miłością przyniosło każdemu człowiekowi zbawienie. Właśnie podczas męki, gdy miłosierdzie Chrystusa odniesie zwycięstwo nad grzechem, najlepiej ukazuje on swoją gwałtowność i różnorodność. Niedowiarstwo, morderczą nienawiść, odrzucenie i szyderstwa ze strony przywódców i ludu, tchórzostwo Piłata i okrucieństwo żołnierzy, zdrady Judasza tak bolesną dla Jezusa, zaparcie się Piotra i odejście uczniów. Jednakże w tejże godzinie ciemności i godzinie władcy tego świata ofiara Chrystusa po cichu staje się źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane przebaczenie naszych grzechów. Drodzy Państwo, katechizm Kościoła katolickiego omawia problem grzechu w 5 następujących punktach. W dniu wczorajszym podjęliśmy temat miłosierdzie i grzech. Dzisiaj definicja grzechu. Kolejne etapy to zróżnicowanie grzechów, ciężar grzechu, grzech śmiertelny i powszedni oraz 5 element, rozprzestrzenianie się grzechu. Pierwszą część rozpoczynającą ewangelijne uzasadnianie na temat miłosierdzia Bożego jest tu ukazany zasadniczy rys chrześcijańskiego spojrzenia na nędzę i zarazem na wielkość człowieka. Pojawia się motyw zwiastowania narodzin Pana Jezusa, odkupieńczego charakteru sakramentu Eucharystii. Święty Augustyn w słowach: Bóg stworzył Cię bez Ciebie, ale nie zbawi Cię bez Ciebie, przypomina o konieczności wolnego udziału człowieka w zbawczym akcie Boga. Warunkiem koniecznym do zawrócenia z drogi grzechu jest najpierw przyznanie się do własnej grzeszności, a następnie pełne skruchy wyznanie swoich win. Wówczas Boże miłosierdzie realnie staje się udziałem nawracającego się grzesznika. Bóg, jak lekarz, opatruje rany skruszonego człowieka, obdarowuje go czystością sumienia i pewnością odkupienia oraz udziela mu pocieszającego ducha prawdy. W punkcie drugim, czyli w temacie dzisiejszej katechezy, katechizm definiuje grzech. Określa go wielorako, jak to mogliśmy przed chwilą usłyszeć, między innymi jako wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie i prawemu sumieniu, obrazę Boga i egoistyczne przeciwstawianie się Bożej miłości, jako pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że grzechem jest wolna, egzystencjalna i radykalna decyzja przeciwstawienia się woli Bożej. Poprzez grzech człowiek odrzuca wolę Stwórcy dotyczącą podstawowych struktur dzieła stworzenia. Grzech zrywa również przymierze człowieka z Bogiem. Poprzez nieprawość człowiek sprzeciwia się woli Boga, który chce udzielać się człowiekowi w łasce. Człowiek grzesząc, że zaprzecza również swojej wolności, która jest z natury skierowana w stronę wartości najwyższych. Jest rzeczą charakterystyczną, że grzech może być popełniany tylko w wolności ludzkiej woli, wolności człowieka. Chociaż ma swoje źródło w Bogu, może być użyta również przeciw Niemu. Grzech zwraca się nie tylko przeciw Bogu, ale zarazem przeciw bliźnim. Zauważyć jednak należy, że chociaż grzech wynika z użycia wolności przeciw woli Bożej, paradoksalnie jednak człowiek jako stworzenie przygodne, popełniając grzech, ostatecznie nie może uniknąć woli Bożej. Wobec grzeszności człowieka Bóg może objawić swą świętą sprawiedliwość i nieskończone miłosierdzie. Człowiek, wybierając grzech, rości sobie niesłuszne, bo zrodzone z pychy, prawo do bycia kreatorem prawdy, ustalającym tak jak Bóg, co jest dobre, a co złe. Katechizm przywołuje oczywistą prawdę, że postawa taka jest zupełnym przeciwieństwem Bożego posłuszeństwa, któremu Jezus z Nazaretu dał wyraz w dokonanym dziele zbawienia. Chrystus przez swoją mękę odniósł zwycięstwo nad grzechem. To naznaczone posłuszeństwem zwycięstwo stanowi doskonałą antytezę postaw ludzkich, towarzyszących wydarzeniom mającym miejsce po ostatnich wieczerzy. Wśród nich, przypomnijmy raz jeszcze, wyliczyć można niedowiarstwo, morderczą nienawiść, odrzucenie i drwiny ze strony przywódców ludu, tchórzostwo, okrucieństwo, zdradę, zaparcie się mistrza i odejście uczniów, samotna męka, cierpienie i śmierć Chrystusa są dla chrześcijan źródłem, z którego bierze początek niewyczerpana moc Bożego miłosierdzia, niosąca odpuszczenie ludzkich przewinień. Drodzy Państwo, miłość do nas i nasza miłość do Boga to cały wielki i wspaniały temat dla stale ponawianych rozważań. Ale i odkrywanie prawdy o grzechu też jest wielkim i ważnym tematem. Oba te tematy są ze sobą ściśle powiązane. Oba dotykają samego centrum życia osobowego, duchowego. To, co kryje się pod słowem grzech, na pierwsze wejrzenie nie ukazuje się nam jako coś takiego strasznego. O tym także mówiliśmy w dniu wczorajszym. Przyrównujemy to do złamania przepisów ruchu drogowego, do niewypełnienia formalności bankowych czy też innych. Tak łatwo jest pomyśleć sobie, że grzech to w końcu tylko przekroczenie prawa Bożego. Zakorzenione jest w nas raczej takie formalne, prawne, jurydyczne podejście do grzechu. Chcielibyśmy wyznaczyć jakieś takie bardzo konkretne granice, najbardziej granice dające nam ogromne możliwości, pola manewru, w których mówilibyśmy sobie bardzo swobodnie, co grzechem jest, co grzechem nie jest. Dzieje się tak dlatego, że zakorzenione jest w nas formalne podejście do grzechu. A takie podejście do grzechu fałszywie uspokaja człowieka, a nawet w pewnym sensie dokonuje banalizacji tego, co jest najbardziej dramatyczne, a może i tragiczne. Dopiero wypowiedzi samego Boga o grzechu muszą nas poruszyć i muszą obudzić nasze sumienia. Boże skargi wypowiadane w związku z grzechami ludu każą nam popatrzeć na nasze grzechy na płaszczyźnie międzyosobowej. Czyli ponownie powracamy do relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Oto kilka sparafrazowanych, czy niedokładnie zacytowanych, natchnionych nazwań grzechu. Nie pamiętasz o mnie. Nudzisz się mną. Zżymasz się na mnie. Nie znajdowałeś miejsca dla mnie. Chcesz mnie oszukać. Nie przyjmujesz pouczenia. Zlekceważyłeś moje słowo. Nie dajesz odpowiedzi. Gardzisz mną. Odwracasz się wstecz, opuściłeś mnie, uczyniłeś kark twardym, skamieniało twe oblicze, nie żałujesz swej przewrotności, trwasz bez końca w odstępstwie, trzymasz się kurczowo kłamstwa i nie chcesz się nawrócić, zlekceważyłeś i złamałeś zawarte przymierze. Drodzy Państwo, te biblijne określenia grzechu, a jest ich przecież więcej, odsłaniają nam gorzką prawdę o tym, że Bóg czuje się dotknięty, gdy nie dajemy Mu miejsca i gdy Go lekceważymy. Przez podobieństwo do międzyludzkich doświadczeń pojmujemy, że Boga boli to, że traktujemy Go jak kogoś niegodnego naszej uwagi i stałej pamięci serca. Boli Boga to, gdy traktujemy Go jako kogoś niewartego, by Go codziennie słuchać i z Nim regularnie rozmawiać i by Go adorować za to, że nas stwarza i miłuje wierną miłością. Pomyślmy przez chwilę, że znaleźliśmy się w takiej oto sytuacji. Uczyniliśmy dla kogoś coś naprawdę dobrego i wielkiego. Uczyniliśmy ze szczerego serca, z najczystszą intencją obdarowania tego kogoś, a on tymczasem, niejako w zamian, pomawia nas o chęć zaszkodzenia mu. Czy w takiej sytuacji czulibyśmy się dobrze i twierdzilibyśmy, że nie stało się nic strasznego? Na pewno poczulibyśmy się niezrozumiani i zranieni. Próbowalibyśmy jeszcze raz zapewnić tego kogoś o naszych szlachetnych intencjach. A gdyby osoba przez nas obdarowana trwała nadal przy swoim fatalnym przekonaniu, to czy nie zapłonąłby w nas ogień słusznego gniewu? I czy nie byłoby to słuszne? Tak osoba miłująca szczerze i bezinteresownie ma swą godność. A w imię tej godności ma prawo, a nawet obowiązek, by mocno zaprotestować. Tak prawa i szlachetna intencja nie powinna być przeinaczona. Czysta miłość nie powinna być profanowana. Przenieśmy tę sytuację na Boga. Bóg jest miłością i stwarza nas z czystej boskiej miłości. We wszystkim, co czyni w odniesieniu do nas, pragnie nasycać nas swoimi dobrami. Rzeczywiście, On dni nasze dobrami nasyca. Psalm 103. Wszystko, czym jesteśmy, cała ziemia i cały wszechświat zaświadczają niezmiennie o ogromie zaangażowania Boga w nas. A Jezus Chrystus dowodzi całym swoim życiem, nauczaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem oraz zesłaniem Ducha Świętego, że do końca nas umiłował. Pomyślmy, co czuje Bóg, gdy dociera do Niego nasz słowny czy bezsłowny komunikat, że On się dla nas nie liczy, że nie chcemy mieć ni z Nim zbyt wiele do czynienia, ponieważ dał nam życie nie dość dobre, nie dość bogate, że jak na Jego możliwości, to angażuje się On w nasz los za mało. Chcielibyśmy zauważyć, że takie słowa, nasze słowa i inne antymiłosne wyznania, nieraz znacznie gorsze, trafiają nie w pustkę, lecz w serce Boga Ojca. Wszystkie nasze lekceważenia Boga, podejrzenie wobec Niego, akty pychy, oskarżania i znudzenia Nim, chłód i obojętność, letniość wobec Jego miłości, trafiają w kogoś najbardziej delikatnego i czułego. Stawiając się na miejscu Boga, próbujmy domyślić się reakcji Boga Stwórcy i Ojca, zlekceważonego w swej miłości. Pytajmy, jakie to mocne słowo wypowie Bóg, by otworzyć nasze oczy i wstrząsnąć nami. Przy całym naszym skomplikowaniu i uwikłaniu w skutki grzechu pierworodnego, wiemy i uznajemy, że miłosne zaangażowanie Boga w nas nie powinno być przeinaczane, a czyste intencje Stwórcy nie powinny być podejrzewane i traktowane przewrotnie. Niestety, często okazujemy się dość tępi i, mówiąc delikatnie, niewdzięczni wobec Stwórcy. To dlatego Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, tak często mówi o gniewie Boga. I co najmniej równie często zapewnia o miłosiernej miłości Boga, gotowego zawsze przebaczać. Drodzy Państwo, dziś skłonni jesteśmy o gniewie Boga mówić ściszonym głosem, a nawet go wstydliwie przemilczeć. Ale przemilczanie nie jest grą czystą. Nie ma się też czego wstydzić, gdy Biblia tak często mówi o gniewie Boga prowokowanym przez ludzkie grzechy. Tak, gniew jest najwidoczniej właściwą i adekwatną odpowiedzią Boga na absurd grzechu zwątpienia w Jego miłość. Bóg też ma swoją godność. Czy można nie gniewać się i nie oburzać, i to słusznie, wielce i święcie, gdy bezzasadnie kwestionowane są najwspanialsze przymioty boskiego majestatu? Zamiast dziwić się czy gorszyć gniewem Boga, należałoby z powagą pytać, jak długo nasz Stwórca i Gospodarz całego kosmosu ma znosić tę całą narastającą nieprawość i niegodziwość ludzkich myśli i nieprawych czynów. Natchnione słowa wypowiedziane przed wiekami mają swoją naglącą aktualność także dzisiaj. Teraz zaś mów mężom judzkim i mieszkańcom Jerozolimy. To mówi Pan. Oto przygotowuję dla was nieszczęście i snuję przeciw wam plan. Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, a uczyńcie lepszym wasze drogi i wasze czyny. I rzekli oni na próżno: chcemy raczej pójść za swoimi własnymi przekonaniami. Każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca. Fragment z księgi proroka Jeremiasza. Wielka szkoda, że wielu traktuje dzisiaj Boga jak przysłowiowe powietrze i układa sobie życie tak, jakby Bóg nie istniał. Przy tak fatalnej mentalności trudno jest nam pojąć, że Bóg Ojciec, gdy grzeszymy, gniewa się, ponieważ bardzo nas kocha. Bóg informujący nas o swym gniewie i grożący ludowi dotkliwymi skutkami gniewu jednocześnie kocha nas nieskończoną miłością. Przez Izajasza powie tak: W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel. Prorok Izajasz, rozdział 54. Podobne zapewnienie znajdujemy w psalmie 145. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Koniec końców, jak powiedziałby święty ojciec Pio, wszystko jest grą miłości. Miłość Boga chce odnieść ostateczne zwycięstwo. Jednak koniecznym etapem ku zwycięstwu jest nasze opamiętanie, zwrócenie i zawrócenie się całym sercem ku miłości Boga. I tu nasuwa się ważkie pytanie: kto nas opamięta? Ale do tego pytania, drodzy Państwo, powrócimy w naszych kolejnych spotkaniach na antenie Radia Maryja. Dzisiaj, będąc przygotowanymi przez pierwszy etap drogi, którą przeszliśmy w tych tematach, czyli spojrzenie na grzechu w tej właściwej perspektywie Bożego miłosierdzia, i dzisiaj, kiedy zatrzymaliśmy się na tym etapie drugim, związanym bezpośrednio z definicją grzechu, pragnąc sięgnąć także po Księgę Pisma Świętego, aby dookreślić poprzez różnego rodzaju obrazy opisujące nadwątloną poprzez grzech relację człowieka z Bogiem, chcemy doprowadzić Ciebie do takiego momentu, w którym będziemy mieli odwagę zadać sobie również sami w obecności Pana Boga pytanie: jak ja traktuję grzech w swoim życiu? Czy rzeczywiście nie jest tak, że to jurydyczne ustosunkowanie się do grzechu jest właśnie częścią mojego życia? Takie prawne, powyznaczane granice, a tu jeszcze trochę mogę, to Pan Bóg się nie pogniewa, nie obrazi, bo przecież jest miłością i nadwątlenie znowu Bożego miłosierdzia wobec grzesznych postaw. Czy też rzeczywiście mam w świadomości, że każdy grzech, ten, który staraliśmy się dookreślić pewnymi sformułowaniami, które mają pomóc nam zrozumieć, czym on w rzeczywistości jest, jest zerwaniem więzi przyjaźni, więzi miłości pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Czy mam w świadomości, że każdy choćby najmniejszy grzech jest właśnie taką swoistego rodzaju bombą, atakiem rzuconym przeciwko Panu Bogu, że ten świat meblowany bez Pana Boga według mojej własnej kalkulacji nie ma często nic wspólnego z tym planem Bożej miłości, która przecież niejednokrotnie była przez nas w historii naszego życia doświadczaną i chce być także siłą wiodącą, motywującą każde ludzkie serce do tego, aby na dar Jego miłości odpowiedzieć tą naszą miłością.